Witam Państwa, kochany się Wysławczyk. Jak Państwo się łatwo domyślacie, jestem w lesie. Jak zwykle codziennie swoje 8 km robię. Nie jest to żaden problem. Natomiast problemem, i to dla mnie ogromnym, jest to, co zauważyłem przed chwilą i właśnie z tym się chcę z Państwem podzielić. Pamiętajcie Państwo, jesteśmy w chińskim kanale informacji. Ale to, co zauważyłem ostatnio, zobaczyłem przed 100 metrów wcześniej, po prostu mnie rzuciło, psychicznie rzuciło o ścianę. Psychiczną oczywiście. Jakąś tam intelektualną. Otóż 8 km dla człowieka w okolicach 70. No to chyba nie jest tak mało. Nie mam żadnego przy sobie żadnej wody, żadnych innych tego typu historii, żadnego batonika przypadkiem, żebym nie zemdlał z głodu albo nie zmarł z braku wody. To są oczywiście jakieś tam kretyństwa ludzi, którzy mieszkają w Warszawce, w Poznaniu, w którym mieście, Krakowie i innych gównianych tego typu wielkich miastach. A w Polsce, ale nie tylko niestety. Problem polega na tym, że przed chwilą widziałem rzecz następującą. Scenę, która po raz pierwszy w życiu zobaczyłem, ale ona jakby trochę koresponduje z tym, co czytałem wcześniej, wczoraj. Otóż minąłem samochód, w którym młodzi ludzie, myślę, że gdzieś koło 30. z dobrym samochodem i z jakimś tam rasowym psem. Nie znam tej rasy, na pewno nie był to kundel. Dobrym, wypasionym pieskiem. Ci ludzie po przyjściu z lasu, jak rozumiem, albo po przyjeździe z Warszawy, no to wszystko to naprawdę zapamiętam, karmią psa. Proszę Państwa, oni karmili psa. Z jednej strony była miska przy samochodzie. Miska z żarciem dla psa, a z drugiej strony była woda dolewana przez pancie do drugiej miski. No i powiecie Państwo, no co? Co się stało? Wielki ajwaj. No, chyba to jednak oznacza, że mój świat się kończy. Ponieważ ja już abstrahuję od tych miliardów ludzi, którzy nie mają, naprawdę miliardów, którzy nie mają ani tej wody, ani takiej ilości wody codziennie, ani takiej ilości jedzenia jak ten pies w Polsce, że abstrahuję od tego. Ale jak trzeba mieć porąbane w głowie, jak młodzi Polacy muszą mieć porąbane w głowie, żeby karmić psa w środku lasu? Przecież do cholery ten pies powinien biegać. Ja zakładam, że skoro ta hołota tępa warsiaska przyjechała do tego lasu, to przyjechała z jakiegoś mieszkania. Ten pies powinien biegać. Powinien wreszcie zacząć biegać. Nie, to oni go karmią i poją. I to się nakłada z wiadomością, którą przeczytałem wczoraj, że jakaś pancia, też z Warszawki, oczywiście. Jeśli gdzieś rodzi się jakaś głupota, to przecież w Warszawce. Otóż jakaś pancia z Warszawki na swoim samochodzie dała reklamę, że która mówiła o tym, iż ta szpancia przybliża relacje między kotem i państwem. Tak, w Warszawie. Między kotem, a tymi ludźmi, którzy tego kota lub kotkę trzymają. Chodzi o relacje oczywiście emocjonalne. Rozumiecie Państwo, co ja mówię? Znaczy ja sam nie bardzo rozumiem, co to oznacza relacje emocjonalne między kotem i właścicielem. No ale może ja niewiele rozumiem. Tak, ten świat polski, zupełnie polski, nie sięgając tam gdzie indziej, Szwecji, Niemiec, tych wysoko rozwiniętych krajów, ten nasz świat zwariował, naprawdę. I oczywiście ja zawsze to odnoszę do Chin, wszystko odnoszę do Chin. Chiny są moją miłością dozgonną, więc kołki z serii Polska, czy tam z polskiej ambasady w Warszawie mogą mi, wiecie Państwo, co mogą. No. Więc ja wszystko odnoszę do Chin. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tych moich ukochanych Chinach, tak sam podobnie zresztą, jak w tej mojej wiosce, w której w tej chwili żyję, bo to jest wioska raptem kilkaset osób, nie wiem, 400, 300. Może 150 domów. Większość Chińczyków, podobnie jak ci w mojej wiosce, są bardzo, bardzo niezamożni. Za wyjątkiem tej hołoty z Warszawy, która profesorsko, doktorsko firmowej, tak? Mam sąsiada, który jest właścicielem dużej firmy księgowej w Warszawie, który od 10 lat w ogóle się do mnie nie odzywa. W tej chwili ma gdzieś koło 40. A więc ta hołota warsiaska to jest jakby zupełny margines, ponieważ tego bydła na całe szczęście nie ma przez większą część roku. Oni są tylko w lecie. Natomiast my, tubylcy, jesteśmy tutaj cały rok i ja zaliczam się do arystokracji, oczywiście finansowej, w tej wiosce, ponieważ ja mam emeryturę. Natomiast oni w większości biorą wszystko na zeszyt. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy. Czyli sklepowa, już zresztą jeden sklep się zlikwidował. Zlikwidowano ten duży sklep. Został mały sklepik. Jedyny we wsi. No to o czymś świadczy, prawda? To znaczy, że postępuje zubożanie społeczeństwa lub ewentualnie druga możliwość. Wszyscy młodzi wyjechali, a starzy, no właśnie, biorą tylko na zaszczyt. I co to ma wspólnego z Chinami? Otóż odnoszę takie dziwne wrażenie, że to ma bardzo dużo wspólnego z Chinami. A z tymi Chinami, o których mówię stosunkowo rzadko, ale jednak zawsze, nigdy nie zapominam, z tymi biednymi Chinami wiejskimi, z Chinami starych ludzi, która to wieś chińska, bo to mówią wsi chińskiej, coraz bardziej podupada, coraz bardziej jest, jakby to ująć, coraz mniej produktywna. I tak się zastanawiam, zresztą nie pierwszy raz, a teraz już będę mówił tylko o Chinach. Tak się zastanawiam, jak to pan sekretarz Xi wyobraża sobie Chiny, chińską wieś za 10 lat. Kto zastąpi tych starych ludzi takich jak ja, którzy mówią o Chinach tutaj w Polsce. Ale ja mówię, a oni biedni, starzy jeszcze tyrają jak woły. Kto ich zastąpi? Już nie pierwszy raz zadaję to pytanie. Bardzo niewygodne, bo bardzo niewygodnym momencie, prawda? Bo to jest 70. rocznica powstania HRL-u, z której się bardzo cieszę. Wiecie Państwo, że uważam, że Chińska Republika Ludowa to jest szczególnie w ciągu ostatnich 40 lat, to jest coś najpiękniejszego, co się mogło Chinom przydarzyć. No ale w dalszym ciągu są te znaki zapytania. Kurczę, są te znaki zapytania. I ci doktorzy, profesorowie, ci geopolitycy, te całe śmieciowe polskie towarzystwo, które ma mordy pełne pięknych tez, nie potrafi odpowiedzieć, znaczy w ogóle się nie zająknie nawet na temat chińskiego rolnictwa. To, że to polskie gówno się nie zająknie, to akurat specjalnie mnie interesuje. Natomiast pytanie właśnie, co zrobi z tym pan Xi? Ponieważ za chwilę, a tak właściwie naprawdę, codziennie będzie na tej wsi ubywało ludzi. No i kto będzie obrabiał te piękne pola w Junanie, w Syczuanie i tak dalej, i tak dalej. Kto to będzie robił? Panie Xi, kto to będzie robił? Towarzyszu Xi, kto to będzie robił? A wiesz pan co, towarzyszu Xi? Otóż ja mam... Otóż myślę, że pan Kim z sąsiedniej Korei Północnej ma lepszy pomysł niż pan miał, niż pańscy poprzednicy. On zakładał i zakłada, jego poprzednicy zakładali i on zakłada, że kraj powinien być samowystarczalny żywnościowo. Oczywiście to jest tak, że do pewnego momentu albo trzeba poskromić te potrzeby żywnościowe, albo nie będzie się samowystarczalny. Otóż ja jako człowiek prawicy, polskiej prawicy, na prawo od ścian, człowiek, który uwielbia bycie narodowcem polskim, chińskim zresztą też, powiadam tak. Pan Kim ma rację w tej mierze. Pan Kim ma rację, dlatego że on zakłada, iż białe bydło, białe małpy mogą założyć klatkę na nas. Znaczy na Koreę Północną, Koreańczyków założyli klatkę już dawno. Tylko że pan Xi tego nie zakłada, że białe małpy mogą nałożyć klatkę na Chiny. No, bo przecież Chiny są takie wielkie. Nie można nałożyć klatki. Owszem, jest mi bardzo przykro, ale można. Ja tą klatkę widzę, postrzegam jako tą pierwszą światową wojnę hybrydową. To jest nakładanie klatki na Chiny. No i co? I co wtedy, panie Xi? Co wtedy z tymi rozbuchanymi potrzebami wewnętrznymi, których nie da rady, żadne skarby zaspokoić wewnętrznym zakresie? Co? Ano proste. Rewolucja. Do tego te białe małpy prowadzą. W mojej opinii tak właśnie będzie, że to białe bydło prowadzi do tego, aby Chiny zamknąć w klatce, mimo tego, że Chiny starają się robić wszystko, żeby to było niemożliwe, to bez żadnych problemów można je zamknąć. Przy założeniu, że nie, oczywiście nie będzie wojny atomowej. Otóż, jeśli można zamknąć je w klatce, to wtedy potrzeby Chińczyków, tych, którzy mają duże potrzeby, zostaną stłumione. A wtedy oni powiedzą, nie, my nie chcemy. My chcemy wielu rzeczy ze świata, których w tej chwili nie mamy. Proszę Państwa, tak właśnie, w ten właśnie sposób kończyły się w Chinach, w historii chińskiej, kolejne dynastie. Ci władcy, no tak w tej chwili pan Xi, towarzysz Xi, ci władcy, którzy wygrywali, potrafili utrzymać spokój społeczny, utrzymać równowagę, utrzymać harmonię. Byli wspaniali, byli tymi, którzy wygrywali. Ale była cała masa takich, którzy przegrywali. Jeśli przegrywali, to nie mieli cienia szans. Przechodzili do wieczności. A kraj pogrążał się najczęściej w otchłani. Co ja chcę przez to powiedzieć? Otóż Moim zdaniem KPH idzie w bardzo nieciekawym kierunku. Wyludnia wieś, niszczy wieś, nie dając, znaczy tworząc pustkę, tworząc na wsi pustkę. A do czego to doprowadzi? Do sytuacji, w której jeśli białe bydło zamknie klatkę, to w przeciwieństwie do Korei Północnej Chiny staną się, zostaną złapane w pułapkę żywnościową. Ponieważ ich społeczeństwo już w tej chwili ma rozbuchane potrzeby żywnościowe. No i co? Obym tego nigdy nie dożył. Oby Chiny tego nigdy nie dożyły. Oby Komunistyczna Partia Chin opamiętała się. Ponieważ jeśli się nie opamięta i będzie szła cały czas w tym kierunku, no to marnie to widzę. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.